na cztery łapy.
Dzień dobry Państwu w kolejnej audycji na cztery łapy. Przed mikrofonem Łukasz Wacławek. Dziś wybierzemy się poza rozgłośnie do salonu groomerskiego pani Katarzyny Lorenz. Groomer, kto to jest? To taki zwierzęcy fryzjer, ale nie tylko. Porozmawiamy o pielęgnacji naszych czworonożnych przyjaciół. Dowiemy się, jak wygląda profesjonalna pielęgnacja i jakie korzyści zdrowotne płyną z zabiegów wykonywanych m.in. w takich salonach. W audycji także stały cykl Podaruj dom, w którym przedstawimy do adopcji zwierzaka ze schroniska. Zachęcam Państwa również do wysyłania zdjęć swoich pupili na nasz adres mailowy na 4lapy@radio.rzeszow.pl. Zdjęcia można wysyłać przez cały tydzień, a 1 grudnia w kolejnej audycji ogłosimy zwycięzcę konkursu i wręczymy nagrodę za najładniejsze zdjęcie. Zachęcam do pozostania z nami do godziny 12.
Na cztery łapy.
Katarzyna Lorenz to doświadczona groomerka, która od lat prowadzi salon pielęgnacji dla zwierząt. Porozmawiamy o tym, jak dbać o sierść i skórę psów oraz kotów, jakie zabiegi warto wykonywać w domu, a kiedy lepiej oddać pupila w ręce profesjonalisty, no i czy profesjonalna pielęgnacja to luksus, czy może jednak konieczność. Dzień dobry pani Katarzyno.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim zbombarduję panią pytaniami, a mam ich sporo, porozmawiajmy o tym miejscu. Salon groomerski musi mieć konkretne wyposażenie. Obserwuję to w tym momencie wokół, wszędzie takie wyposażenie konkretne jest. Skomplikowane wydaje się dla mnie narzędzia. To czego one służą?
Przede wszystkim każdy salon groomerski musi posiadać wannę. To jest taki must have. Wanna musi być dopasowana do profilu klientów. Jeżeli są duże psy, musi być to naprawdę duża wanna. Musimy dbać o nasze plecy, więc dobrze, żeby była na siłowniku, który ułatwi nam pracę z dużym stworzeniem. Musimy mieć również suszarkę, ale to nie jest zwykła suszarka. To nie jest suszarka ręczna, to jest suszarka dwusilnikowa, która szybciutko i fajnie pomoże nam wysuszyć też i duże, i małe pieski. Ale co najważniejsze, każdy salon, który chce być profesjonalny, musi mieć też kabinę. Może nie musi, ale warto, żeby miał kabinę suszącą, która uspokoi nam troszkę zdenerwowane zwierzę kąpielą i pomoże nam trochę w pracy.
Rozumiem, że kotek czy piesek mniejszych rozmiarów do takiej kabiny może wejść i tam będzie już po tym zabiegu suchutki.
Potrzebuje jednak naszego dopieszczenia dodatkowo, ale pomaga i jemu, i nam złapać troszeczkę oddechu, gdy to jest stresujące dla niego, tak.
Różnego rodzaju na stole groomerskim ma pani szczotki bądź grzebienie, które pewnie służą do czegoś innego.
Tak, no to jest must have każdego groomera i tak naprawdę w każdym domu, gdzie jest zwierzak, powinny być grzebień i szczotka. Natomiast to, co najważniejsze, powinna być ona dopasowana do rodzaju sierści, który zwierzak ma. Najważniejsze, żeby szczotka do pielęgnacji piesków nie była zakończona kuleczkami, czyli te piny, te igiełki, które mamy na szczotce, żeby nie były zakończone kuleczkami, ponieważ to nam nie rozczesuje włosów. To może służyć tylko do pobudzenia, nauczenia pielęgnacji szczeniaka czy kociaka. Natomiast już potem, w późniejszej pielęgnacji, musimy dbać o to, żeby piesek był rozczesany. Dlaczego? Dlatego, żeby nie tworzyły się kołtuny. A dlaczego? Dlatego, żeby nie był sfilcowany. Bo filc na psie to i czy kocie to już jest temat przede wszystkim nie tylko kosmetyczny i wizualny, ale i zdrowotny. Szczotki mamy różne. Mamy z pinami zagiętymi, mamy z pinami prostymi, z pinami bardzo długimi. Dobieramy to, tak jak mówiłam, do długości sierści i do tego, co chcemy uzyskać. To, co jest najważniejsze, to to, żeby w domu nie używać profesjonalnych, bardzo profesjonalnych narzędzi. Czyli na przykład taki trymer hakowy, który jest używany przez groomerów, bardzo często jest używany w domu przez właścicieli, na przykład dużych psów. Zdarzają się psy wyczesane trymerem hakowym prawie do zera i taka sierść odrasta długo i jest bardzo zniszczona. Na przykład u owczarków niemieckich albo u berneńskich psów pasterskich. Ale zdarzają się również naprawdę takie przypadki, że ktoś trymerem hakowym próbuje wyczesać maltańczyka. I potem trudno się dziwić, że pies nienawidzi czesania lub ucieka, gdy tylko ktoś weźmie jakieś narzędzie do ręki, ponieważ jego to bolało. Sprawiało mu duży dyskomfort i dlatego warto jest się udać do groomera i popytać, co zakupić do czesania i jaki sprzęt mieć w domu, żeby to wszystko odbywało się tak fajnie dla niego.
Mówi się, że groomer to taki zwierzęcy fryzjer, a skoro fryzjer, to pewnie trzeba będzie używać nożyczek.
Zawsze. zawsze używamy nożyczek, mamy też maszynki, mamy wiele ostrzy do tej maszynki, no, różne długości. Mamy też malutkie maszynki podgalarki tak zwane. Maszynki używamy tylko w sytuacji, kiedy piesek ma być golony, strzyżony, cały, maltańczyki, joreczki, shih tzu. Natomiast kiedy pielęgnujemy pieska, którego się jeszcze nie wymaga golenia, podgalamy tylko i wyłącznie łapeczki.
Koty również można obcinać?
Nie, absolutnie nie. Kotów nie wolno obcinać. Na kocie mamy trzy rodzaje włosa, sierści. To tak kolokwialnie mówimy na to włos. I każdy ten włos wzrasta w innym tempie, więc jeżeli obgolimy go maszynką, ostrzem, wszystkie trzy włosy na jedną długość, potem będziemy mieć kłopot z jeszcze większym kołtunieniem się, więc trzeba się przyłożyć i mocno rozczesywać, porządnie się przyłożyć do tego zadania. No dodatkowo, jeżeli kupujemy pięknego, długowłosego kota, to dbajmy o niego, żeby był taki przez cały czas.
No myślę, że taki powinien być zamiar każdego właściciela, ale chyba niekoniecznie zawsze się tak zdarza. Grooming to nie tylko estetyka zwierząt, ale i ich zdrowie. Jak brak odpowiedniej pielęgnacji u kotów i u psów może wpłynąć na zdrowie skóry i sierści zwierzaka?
Wspomniałam już o tym, że efektem nieczesania, braku tej czynności w domu, czy też odwiedzin takich regularnych u groomera, jest to, że powstają kołtuny, czyli takie splątanie sierści. Część kołtunów daje się wyczesać, część niestety nie zawsze. Ale potem konsekwencją kołtuna jest już filc. Filcem nazywamy dużą połać. Ona czasem jest nawet kilkucentymetrowa, kilkunastocentrowa. W takich skrajnych przypadkach pokrywa całego psa. Wtedy już nie ma innej możliwości. Musimy sięgnąć po maszynkę i to z najmniejszym, niejednokrotnie ostrzem i musimy psa od tego uwolnić. Dlaczego? To jest tak, jakbyśmy narzucili na siebie gruby wełniany koc albo nawet dwa takie koce. Mocno się nimi tak obłożyli i chodzili w tym cały czas. Wszystko, co się dostanie pod filc, na przykład igiełka albo piaseczek, szoruje po skórze, nie ma możliwości wydostania się. Powstają podrażnienia, powstają odparzenia. A odparzenia dlaczego? Jeżeli dostanie się tam wilgoć, jest to ciężkie, ale na przykład w taki wilgotny dzień, bardzo mokry, narasta grzyb i powstają bakterie, więc naprawdę należy dbać o zwierzę nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim zdrowotnych. To samo tyczy się kota. Kocia sierść i kocia skóra jest zdecydowanie delikatniejsza. Jeżeli doprowadzimy do tego, że na kocie będzie filc, to on tak mocno napina i ściąga, ściska kocią sierść, że niejednokrotnie pod filcem mamy wydepilowane, czyli wydarte włosy razem z cebulkami. To jest miejsce, które jest tak czerwone i tak bolesne dla kota, nawet przy delikatnym dotyku, że my, żeby to ogolić, musimy naprawdę się troszkę nastarać, żeby to zrobić jak najdelikatniej tylko jest to możliwe.
Wspominała Pani już o psach rasowych, na przykład o pudlach czy shih tzu. Ta pielęgnacja u tych ras jest nieco skomplikowana, bardziej wymagająca. Jak właściciel może wspierać te profesjonalne zabiegi u siebie w domu?
Przede wszystkim od szczeniaka przyzwyczajać. Nawet wtedy, kiedy jeszcze nie trzeba, tak? Kiedy tam się wydaje, że on jest malutki, nie potrzeba. Już należy pieska w domu wykąpać, przyzwyczajać do tego, że podczas suszenia jest czesany, czesać regularnie i naprawdę codzienne czesanie nie będzie tutaj przesadą. Szczególnie na początku właśnie być konsekwentnym w działaniu. Czyli jeżeli czeszemy, mamy do czesania na przykład nogę, to już wyczeszmy tą nogę całą od początku do końca i puśćmy. To nie musi być za każdym razem, każdego dnia cały piesek. To możemy to podzielić. Najważniejsze, żeby ta czynność odbywała się codziennie. Wtedy pies jest przyzwyczajony i potem nie jest to dla niego jakąś takim traumatycznym przeżyciem. Zarówno u groomera, jak i w domu. Po prostu on nie musi tego kochać. On nie musi tego lubić. On ma się temu poddać bez strachu i lęku.
To tak jak nasze wizyty u dentysty na przykład.
A, dokładnie. Fantastyczne porównanie.
Jak groomerzy radzą sobie z problemami skórnymi, takimi jak na przykład łupież, czy on się w ogóle zdarza, przetłuszczanie się sierści, czy infekcje? Bo warto tutaj wspomnieć, nadmienić, przypomnieć, że groomer to nie lekarz weterynarii.
Bardzo ważna rzecz. Tak, my nie jesteśmy od leczenia, my jesteśmy fryzjerami. Możemy nadmienić, że jest taki problem, użyć odpowiednich kosmetyków. Może być to szampon ze srebrem koloidalnym lub szampon taki typowo przeciwłupieżowy. Natomiast to nie jest leczenie, to jest tylko mówiąc kolokwialnie, pudrowanie pryszcza. My tego pryszcza nie leczymy. Zawsze na sam koniec wizyty groomer powinien wskazać, co jest problemem, jaki zauważył problem. Być może nawet właściciel tego nie widział i no, skierować właściciela na wizytę do weterynarza, bo to weterynarz jest tutaj osobą, która podejmuje leczenie i decyzje na ten temat.
W ostatnich latach bardzo, bardzo dużo profesjonalnych kosmetyków dla zwierząt pojawiło się na rynku. Właściciele bardzo często kupują takie profesjonalne kosmetyki, produkty do domu i z nich korzystają. I czy tak powinniśmy robić, czy rzeczywiście profesjonalne kosmetyki zostawić profesjonalistom?
Napomknęłabym przede wszystkim o kosmetykach dla kotów, ponieważ nasz rynek jest coraz bardziej zalany kosmetykami, które są z przeznaczeniem do kąpieli kociej i klienci zakupują. Natomiast kąpiel kota no jest trudna. Kto kiedykolwiek próbował w domu, ten wie, że jest ona trudna.
Potwierdzam, zdecydowanie tak.
A najważniejsze w tej kąpieli jest dokładne spłukanie kosmetyków, więc to trwa. Niejednokrotnie używamy nawet misek do tego, żeby kota zamoczyć, dokładnie wypłukać skórę, żeby nie było żadnych resztek kosmetyków, które dość silnie działają na sierść i skórę kota właśnie odtłuszczająco.
Bo jak one zostaną, to co się stanie?
Może dojść do takiego podrażnienia, to jest najmniejszy problem, ale również i łupież, może się taki chorobowy już zmiany skórne różnego rodzaju. No jest to kosmetyk, który zostaje, a nie powinien zostać, tak jak u nas na naszej głowie. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki psie, najważniejsze jest, jeżeli już ktoś ma w domu, to czytanie instrukcji, bo tutaj też u siebie wśród swoich klientów zauważyłam, że mam szampon, nie przeczytałam jak go stosować, w jakim on jest stężeniu, a nasze kosmetyki, nasze groomerskie są w bardzo dużych stężeniach. Jest to czasem 20 do 1, czasem 32, a nawet 64 do 1, więc tak naprawdę na miskę wody dodajemy kieliszek, literatkę malutką szamponu i potem są problemy, bo właśnie jest podrażona skóra, sierść się dziwnie zachowuje lub bardziej się plącze, lub odwrotnie jest, na przykład u pudla jest za bardzo obciążona, więc najlepiej jest albo kupić, jeżeli już musi być, i przeczytać dobrze instrukcję, sposób, albo po prostu zatrzymać się, porozmawiać chwilę, nie bójmy się pytać.
Pani Katarzyno, słuchają tej audycji Na Cztery Łapy na antenie Polskiego Radia Rzeszów również osoby, które są zainteresowane bądź adopcją, bądź kupnem jakiegoś zwierzaka. Które rasy psów bądź kotów pani zdaniem wymagają najmniejszej opieki, tak żeby rzeczywiście one w domu nie sprawiały wielu problemów pod kątem pielęgnacyjnym? Czy jest to w stanie pani powiedzieć?
Nie jest to łatwe pytanie, naprawdę, bo dużo zależy od charakteru psa, bo są psy długowłose, które kochają się czesać, są do tego przyzwyczajone i nie ma problemu, a są psy krótkowłose, za których obcięcie pazurów czy przeczesanie szczotką stanowi ogromny problem. Ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie. Wiadomo, że zwierzęta krótkowłose są łatwiejsze w obsłudze. No to nie podlega wątpliwości. Natomiast dużo tutaj zależy od właściciela i jego pracy włożonej na początku.
Jak groomer może pomóc zwierzęciu w radzeniu sobie z lękiem przed dotykiem lub narzędziami, na przykład maszynką czy nożyczkami? Bo jak ja sobie myślę, że moja kotka, kokoska, miałaby tutaj przyjść i pozwolić się dotykać obcej osobie, to ona by tutaj prędzej na sufit wskoczyła i po nim chodziła, a wręcz biegała szaleńczo. Jak takiego zwierzaka przygotować do wizyty u groomera?
Najlepiej, tak jak wspomniałam wcześniej, od szczeniaka, czyli od kociaka. Powoli, delikatnie, acz stanowczo. Tutaj nie wolno mylić tego z jakąś siłą i przemocą. Stanowczo, ale delikatnie. Jeżeli już, no niestety, przegapiliśmy ten okres małego kotka czy szczeniaka, to dobrze jest się przygotować na kilka wizyt zapoznawczych, na przykład z kotem, tak jak my to robimy, czyli pojawia się u nas długowłosy kot 2-3-4-letni, który do tej pory nie potrzebował, a teraz już potrzebuje naszej pomocy. I na ostatnim przykładzie mogę powiedzieć, że dopiero wykąpałyśmy kota po 4 miesiącach. Przychodził co miesiąc i powoli, na początku było to delikatne czesanie, dotyk, obcinanie pazurków, na następny raz już włączyłyśmy przy nim suszarkę, potem puściłyśmy wodę. Powoli, powoli i czwarta wizyta była fantastyczna.
Jak już przygotujemy takiego zwierzaka do wizyty w salonie groomerskim, to jak taka wizyta wygląda krok po kroku?
Na początku ustalamy z właścicielem fryzurę. Ja bardzo lubię, kiedy właściciel postawi mi psa na stole, ja go sobie oglądnę, zobaczę, jak zwierzę reaguje na mój dotyk, powiem, co jest ewentualnie zaniedbane, ale jeżeli wszystko jest super, ustalamy wtedy fryzurę, czy ma być krótko, długo, nóżki króciutkie, jak ma wyglądać pyszczek. Żegnamy się z właścicielem. To pożegnanie musi być krótkie. Można go porównać do pożegnania dziecka w przedszkolu. Nie żegnamy się jak na ostatnie pożegnanie. Mówimy, do zobaczenia, będę za chwilę, bądź grzeczny. I potem już jest taka nasza pielęgnacja. Obcinamy pazurki, czyścimy uszka. W zależności od rasy jest to albo czyszczenie, albo również delikatne usunięcie włosów zalegających w kanale usznym. A potem idziemy już do kąpania. Kąpanie z reguły składa się z trzech etapów. Jest to kąpiel wstępna, potem już kąpiel właściwa z właściwym szamponem, który nada objętości, obciąży, nada połysku, a następnie już jest odżywka po to, żeby domknąć łuskę włosa, żeby się piesek mniej kołtunił. Następnie przechodzimy na stół, z powrotem wracamy z wanny na stół groomerski i zaczyna się suszenie. Jest to najtrudniejszy element, bo pies musi być dobrze wysuszony. Jest kilka newralgicznych miejsc, na którym groomer musi zwrócić uwagę, żeby pies po wyjściu od groomera nie został, nie przeziębił się, na przykład w takim okresie, jak jest teraz. Dosuszamy pieska do sucha, w międzyczasie go wyczesujemy. No i przechodzimy potem do nadania odpowiedniej fryzury i tutaj już używamy narzędzi groomerskich, czyli maszynki, ostrzy, no i naszych nożyczek, których mamy kilkanaście rodzajów.
A jak to wygląda na przykład u kotka? Czy to bardziej możemy nazwać takim kocim spa?
Ja w ogóle unikam określenia spa. Dlaczego? Dlatego, że spa kojarzy nam się z czymś bardzo przyjemnym, z całkowitym relaksem, natomiast mnie się wydaje, że jest bardzo mały odsetek zwierząt, który rzeczywiście traktuje te wizyty u groomera jako spa. Bardziej kojarzymy się zwierzętom jak wizyta u weterynarza, prawda? Jest ten sam zapach, zapach różnych zwierząt, jest stół, zwierzę jest podniesione na stół. Dbamy o to, żeby było jak najmniej stresu, żeby zwierzak akceptował i nas, i nasze działania. Po wszystkim, kiedy już jest jakby cała pielęgnacja zakończona, kiedy pies jest puszczony na podłogę, bo u nas tak to się właśnie odbywa, wtedy dajemy smaczki, które przyniósł właściciel, mamy piłeczki, mamy szarpaki. Jest to chwila, moment, jest to parę minut, a zwierzę wychodzi już zadowolone i zrelaksowane. Natomiast jeżeli chodzi o kota, to po wszystkim też należy mu dać chwilę. On musi sobie odsapnąć, złapać oddech taki, porozglądać się właściwie, gdzie on jest i to też jest dla niego ważne. Chociaż czasem wolą się schować, więc mamy też takie miejsca, żeby mogły się schować i odsapnąć chwilę od tych wszystkich zabiegów.
Często może się zdarzyć pacjent, takie określenie chyba jest w porządku, który jest już nieco starszy. Koci bądź psi senior, który ma różnego rodzaju schorzenia, na przykład związane ze stawami. I czy tutaj rzeczywiście groomerzy muszą uważać na takie zwierzaki, bardziej się nimi zaopiekować?
Oj tak, mamy wśród swoich klientów i 20-letniego Persa, Tadeusza, którego serdecznie pozdrawiam. Mamy owczarka niemieckiego, który ma już bardzo chore tylne nogi. A mamy również i pieski, maltańczyki, westy, które są bardzo, bardzo stare. Nie widzą, nie słyszą, są zdezorientowane, czasem można to nazwać taką demencją starczą, tak? I tak, jeżeli chodzi o koty, no to tutaj nie ma problemu, robimy pomalutku na stole, kot w ogóle jest klientem leżącym czy pacjentem leżącym, więc on nie stoi, tu nie ma problemu ze stawami. Staramy się to zrobić wszystko delikatnie i szybko. Natomiast jeżeli chodzi o duże psy, no tutaj pielęgnacja odbywa się na leżąco. Obracamy pieska tak, aby on jak najmniej stał, jak najmniej siedział. W większości przypadków zarówno w wannie, jak i na stole pracują dwie lub trzy groomerki przy takim piesku, żeby on jak najmniej obciążał stawy. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze pieski, które są właśnie nie słyszą, nie widzą, są zdezorientowane, tutaj ta pielęgnacja nasza to przede wszystkim higiena. Szybko, krótko, bez żadnych skomplikowanych fryzur, tak żeby i właścicielowi, i psu było jak najwygodniej potem w takim codziennym życiu.
W każdej pracy zdarzają się trudne przypadki. Czy pani ze swojej długoletniej kariery groomerskiej pamięta taki najtrudniejszy przypadek zwierzaka, który sprawił bardzo, bardzo dużo problemów?
Mieliśmy i mamy. Są do nas odsyłane, ponieważ u nas jest 3 i 4 również dziewczyny, które pracują. Jesteśmy w stanie sobie poradzić z takimi klientami. Są to bardzo trudne przypadki. Dwie grumerki, czyli jedna trzyma, żeby nic się nie stało, żeby pies w takim szale nie spadł ze stołu, czyli podtrzymuje delikatnie pod przód i pod przednie nogi i pod tylne nogi. I druga dziewczyna, grumerka, pielęgnuje, rozczesuje lub goli takiego psa. Był to tak trudny przypadek, że w końcu zdecydowałyśmy z właścicielką, przyszła do mnie na kurs. Zrobiłam jej tak, po prostu szybki kurs, był to 8 godzin w sobotę i nauczyła się, jak sama właściwie dbać o psa. Zakupiła sobie taki niezbędny, minimalny sprzęt zabezpieczenia w postaci właśnie kagańca, bo ją również pies gryzł i widzimy się tylko raz na rok. Wykończamy to, co pani się nie udało i jest to, myślę, że najlepszy możliwy sposób.
Jak często ze swoim kotkiem bądź pieskiem powinniśmy się do salonów groomerskich udawać? Czy wizyta raz w miesiącu wystarczy, czy trzeba jednak częściej, a może rzadziej?
Raz w miesiącu jest idealnie. Najlepiej jest, gdy ta wizyta jest co 6-8 tygodni, ale jeżeli chcemy mieć pięknego psa, czy pięknego psa z taką piękną, puszystą fryzurą, które są teraz modne, tak zwane na misia, albo mamy kota, który nie bardzo daje nam się w domu wyczesywać, to zapraszamy zawsze właśnie co 4 tygodnie.
A czy mogłaby pani zasugerować, ja wiem, że pani nie jest dietetykiem, ale być może już z doświadczenia coś na ten temat pani wie, konkretne zmiany w diecie zwierzaka na podstawie kondycji jego skóry i sierści, czy tutaj pani odsyła jednak do specjalistów?
Nie dyskutujemy w ogóle z klientami, nie polecamy, bo tutaj trzeba się troszeczkę bardziej zagłębić w dietetykę, żeby móc doradzać i być tutaj taką osobą, która wie, o czym mówi. Natomiast bardzo często u białych piesków, kiedy wyciek z oczu jest duży, rdzawy, kiedy są łapki wygryzione, kiedy ucho nie wygląda dobrze, to ja już mniej więcej wiem, że jest to alergia pokarmowa albo coś jest w diecie niedobrane, gdzieś jest jakieś uczulenie, gdzieś jest jakaś alergia, jakaś nietolerancja i wtedy odsyłam zdecydowanie do weterynarza. Tak.
Jesteśmy przed sezonem zimowym i prawdopodobnie te wychodzące zwierzaki będą wymagały teraz nieco więcej pielęgnacji. Czy może się mylę, że to w sezonie letnim tej pielęgnacji powinno być więcej, bo wtedy zwierzaki wychodzące są narażone na różnego rodzaju insekty, kleszcze i tym podobne?
Obecnie z tymi insektami to jest tak, jeżeli chodzi o kleszcze czy pchły, że przez nasze zimy takie dość lekkie, tak naprawdę chyba miesiąc czy dwa nie mamy tylko tych insektów, a już w lutym pojawiają się pierwsze kleszcze wbite, także to należy dbać naprawdę cały rok i zabezpieczać czy to kropelkami, czy tabletką, czy obrożą. Natomiast to, na co należy zwrócić największą uwagę w zimie, to dbanie o łapki, ponieważ nasze drogi, chodniki są zasypane nie tylko piaskiem, ale solą. A sól, która zostanie, może nie tylko podrażnić opuszki i te przestrzenie międzyopuszkowe, ale również bardziej kołtunić nam sierść, bo ta sierść jest bardziej tępa. Dbamy o to, żeby po spacerze jednak oczyścić łapki.
Tak na koniec jeszcze zapytam, bo co specjalista to opinia. Czy kotom powinniśmy obcinać tylko pazurki u przednich łapek, czy również i u tych z tyłu? Jak to wygląda okiem profesjonalisty?
Obcinamy wszystkie pazurki. Owszem, istnieje, ja się też spotykam z takim twierdzeniem, że w ogóle najlepiej nie obcinać, bo sobie same zetrą. Należy pamiętać, że nasze koty są niewychodzące, więc no i takie powinny być, więc obcinajmy wszystkie. To po pierwsze zabezpieczy nam mebelki różne w domu, a po drugie dla kota będzie to wygodniejsze. Proszę mi wierzyć, że wbrew pozorom obcinamy pazury, które są już wbite w opuszek i niejednokrotnie potem jest to bolesne dla psa, dla kota, a my musimy ten opuszek jeszcze zabezpieczyć, bo leje się krew z niego.
Jak często powinniśmy kąpać koty? Czy one powinny tej kąpieli zażywać raz w tygodniu, czy to za często? Bo tutaj też słyszy się różne opinie.
Tak, jest to temat bardzo kontrowersyjny. I ja myślę, że trzeba by zacząć od początku. Jeżeli chodzi o hodowlę, tak jak ja się spotykam z hodowcami kotów, ostatnio byłam na szkoleniu, gdzie spotkałam 3 fantastyczne hodowle kotów perskich. I na moje pytanie, jak często właścicielka tej hodowli kąpie swoje persy, była to odpowiedź co 2 tygodnie. Wtedy ta sierść jest taka, jak powinna być, ale to jest kod wystawowy, tak? Są to wystawy. Natomiast tak w takim codziennym, w takim domowym otoczeniu najlepiej jest kąpać co 2 miesiące, ale z wyróżnieniem jednej rasy. Jeżeli chodzi o Maine Coony, czyli te duże, piękne koty, które mają tendencję do przetłuszczania sierści. Sierść tłusta bardziej się kołtuni, a tak jak wspomniałam wcześniej, kołtuny powodują filce. I jeżeli dodatkowo dodamy do tego kota, który jest nietykalski w domu, no to mamy gotową tragedię i golenie kota i różne problemy skórne. I te koty radziłabym kąpać co miesiąc.
Zdarza się również, że kot może się miejscowo gdzieś obrudzić. Czy to w kuwecie, czy to podczas jedzenia, czy w innej okoliczności. I czy wtedy miejscowo właśnie możemy go umyć, czy lepiej unikać takiego miejscowego mycia i wyczesać ten brud, choć nie wiem, czy to dobry pomysł.
I nie, to nie jest dobry pomysł. No musimy umyć. Tak, dobrze jest. No, natomiast nie trzeba wtedy moczyć całego zwierzęcia, bo prawdopodobnie ono i tak w domu, w domowych warunkach i gdy to jest robione przez właściciela, to będzie tutaj głośno wokalizowało, że nie się nie zgadza na tą czynność, ale oczywiście, że tak trzeba umieć, nie wolno zostawiać brudu zarówno z przodu, czyli jakby na kryzie, jak i na porteczkach. Tak, dbajmy o to, żeby one były czyste i piękne. Kot lubi być piękny.
Audycja Na Cztery Łapy na antenie Polskiego Radia Rzeszów służy temu, aby dowiadywać się nieco więcej, jeśli chodzi o tematy zwierzęce. W tym przypadku mówiliśmy dziś o pielęgnacji. Natomiast gdyby ktoś chciał poszerzyć swoją wiedzę i ta audycja to było dopiero tylko takie preludium do tego, żeby wejść w świat groomerski, to pani również prowadzi karierę medialną, pisząc artykuły.
Tak, rzeczywiście współpracuję z gazetą, z naszym magazynem branżowym Fingrum i piszę tam artykuły na temat pielęgnacji, szczególnie kotów, bo to jest mój konik, to jest moja specjalizacja i w tym czuję się najlepiej.
Dodatkowo możemy panią znaleźć na różnego rodzaju mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i zachęcam do tego, żeby tam zaglądać. Na pewno nasi zainteresowani słuchacze odnajdą. Pani Katarzyna Lorenc, groomerka z wieloletnim doświadczeniem, właścicielka salonu groomerskiego i prawdziwa pasjonatka pielęgnacji zwierząt. Dziękuję za możliwość wizyty u pani w salonie, no i cenne wskazówki oraz wiedzę.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Na cztery łapy.
Teraz w audycji Na cztery łapy czas na stały cykl Podaruj dom. Dziś przedstawimy kotkę o imieniu Julinka, która czeka na nowych właścicieli. Opowie o niej Katarzyna Pokrzywa z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt oraz pracownik schroniska Kundelek w Rzeszowie.
Julinka trafiła do nas jako około 2,5-miesięczna kotka. Teraz ma już skończone 6, więc to jest tutaj taka bura, śliczna kicia. Ona ma taką drobną główkę, okrągłą. Mimo, że ten kolor nazywa się bury, ale to jest najbardziej klasyczne umaszczenie kocie. Najbardziej fotogeniczne z mojego doświadczenia. Bure koty wyglądają ślicznie w każdych okolicznościach, na każdym tle. I Julinka jest szczególnie, ma takie wyraźne te znaczenia, prawda? Takie ciemne pręgi, ma śliczne żółte oczy i jest po prostu też kochanym kotem, bardzo przyjaznym. Na początku, może dlatego ona nie trafiła szybko do adopcji, bo na początku nie była aż tak bardzo przyjazna. Ona lubiła się wylegiwać, tak? I że tak powiem, znosiła, tak? Jeżeli ktoś przychodził, ją głaskał, to nie było jakichś takich rewelacji, fajerwerków. Ale teraz, jak ktoś przychodzi, ona jest tutaj jednym z pierwszych kotów chętnych do kontaktu, do mruczenia i naprawdę gorąco ją polecam. Ona już jest odrobaczona, zaszczepiona, zaczipowana i już też ją wysterylizowaliśmy, więc tak naprawdę jest gotowa do adopcji. Nic nie trzeba w najbliższym czasie takiego weterynaryjnego z nią robić. No i proszę zobaczyć, jakie ma piękne znaki na tym czole.
Potwierdzam, tak, zdecydowanie.
Jak tatuaż to wygląda, taki tribal.
Symetryczny nawet bardzo.
Tak, śliczna jest.
A jeśli chodzi o żywienie tego kotka, on chyba wszystko zje.
Tak, ona nie jest na jakiejś specjalnej diecie. Tutaj zazwyczaj w schronisku mamy tak, że sucha karma jest stale dostępna i woda, więc ona może sobie podjadać kiedy chce i dodatkowo tak dwa razy dziennie dostaje mokrą karmę i tutaj też nie ma jakiegoś wybrzydzania. Karmę dostajemy w schronisku z darowizn, ludzie nam przynoszą albo przekazują podczas jakichś zbiórek karmę, więc to jest naprawdę różnej jakości, różny firm i nie jest przyzwyczajona do jakiejś jednej. Więc jeżeli ktoś ją adoptuje, będzie po prostu zobaczy, tak, jakie ona ma preferencje, bo tutaj mamy w tej chwili w schronisku mamy chyba 70 parę kotów, więc jest to naprawdę bardzo dużo jak na listopad. Zazwyczaj w tym okresie miewaliśmy tak bliżej 30 kotów, więc ale rok 2024 naprawdę był bardzo ciężki dla schroniska, jeżeli chodzi o koty. Przyjęliśmy ich rekordową ilość już. No i niestety część z nich została przegapiona przez adoptujących, bo cały czas były dostępne fajne małe kotki. A warto właśnie też zastanowić się na taką już półroczną kicią, która nie będzie tak często chorowała jak te maluchy. Ona już ma bardzo fajną odporność i no naprawdę mniej problemów będzie stwarzała niż taki maluszek, o którego trzeba tak bardzo, bardzo dbać i drżeć, prawda, jak coś tam nie zje jednego posiłku w ciągu dnia.
W sprawie adopcji Julinki można pisać do nas na maila na 4lapy@radio.rzeszow.pl lub bezpośrednio skontaktować się ze schroniskiem, a zdjęcia zwierzaków do adopcji można zobaczyć na Instagramie Polskiego Radia Rzeszów. Przypominam o konkursie fotograficznym. Czekamy na zdjęcia Państwa pupili. Można je przez cały tydzień wysyłać na nasz adres mailowy na 4lapy@radio.rzeszow.pl, a już za tydzień ogłosimy zwycięzcę konkursu i wręczymy nagrodę za najładniejsze zdjęcie. A za dziś dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Łukasz Wacławek.